Czasami jest mokro, czasami jest zimno, ale jest zawsze bardzo wesoło, więc to jest takie najważniejsze. I chyba harcerstwo to jest taka niesamowita szkoła życia.
Dzień dobry, dziś rozmawiamy z panią Kamilą Pokorą, która jest
członkiem komendy chówca ZHP Pawianice do spraw harcerskiej akcji letniej i szefem stanicy chówca Pawianice w Dwerniku w Bieszczadach.
Pani Kamilo, bardzo mi miło panią gościć. Dziś porozmawiamy właśnie o Dwerniku, a w zasadzie Hesówce z Dwernika, tak? To może przejdźmy do tematu, po co harcerzom stanica w Bieszczadach?
No jak po co? Bieszczady to jest przecież najpiękniejszy skrawek polskiej ziemi, a harcerze tak naprawdę od samego początku przede wszystkim lubią spędzać czas na łonie natury. Bieszczady dają nam taką możliwość, ponieważ ich piękno i dzicz, która tam jest, daje nam możliwość spędzania tam naprawdę cudownych chwil, zdobywania nowych umiejętności i takiego bardzo bliskiego kontaktu z naturą.
Kto ją zbudował?
My zakupiliśmy tę stanicę od rodziny Hesów, którzy to zbudowali tak naprawdę tutaj całe to swoje gospodarstwo i w latach 70. wybudowali najpierw dwa małe domki, a później swój duży dom rodzinny. Zbudowali tam także dużą oborę, posadzili wiele drzew. Tutaj głównym tym gospodarzem był Marian Hes razem ze swoją żoną Józefą. Marian był artystą, był malarzem, pisarzem, etnografem i tak naprawdę znalazł się w Bieszczadach jeszcze na studiach, kiedy zakochał się właśnie w tym miejscu i razem z żoną szukali takiego fajnego, spokojnego miejsca, w którym mogliby się osiedlić, ponieważ oboje tak naprawdę byli z miasta. Marian razem z Józefą wybudowali przepiękny dom, który, jak to panowie nadzoru budowlanego powiedzieli, jak na artystę, to jesteś naprawdę niezłym budowlańcem. A jak na budowlańca bardzo dobrym artystą, ponieważ dom jest rzeczywiście niezwykły, ma niesamowitą duszę, on jest wybudowany tak naprawdę z tego, co kiedyś było do zdobycia, czyli jest tam parę cegieł, ale głównie tam są kamienie, trochę gliny, jakaś słoma, trochę cementu. Poza tym dodatkową taką rzeczą, która jest niezwykła w tym domu, to jest to, że kominek jest umiejscowiony na pierwszym piętrze, czyli on w ogóle jest jakby w powietrzu i to jest niesamowite.
Rozumiem, że stanica wymaga remontu. Na co konkretnie zbieracie pieniądze?
Właśnie zbieramy tak naprawdę głównie pieniądze na to, żeby wyremontować ten dom, czyli tak zwaną Hesówkę, bo tak to nazywamy. Ta Hesówka jest takim centrum dowodzenia, czyli tak naprawdę jest to miejsce, w którym z jednej strony mieszka kadra, która zajmuje się stanicą, z drugiej strony jest tam też magazyn żywności, jest też tam ambulatorium, czyli w momencie, kiedy dzieci przebywające u nas na stanicy potrzebują pomocy pielęgniarki czy tam lekarza, to właśnie to jest to miejsce, gdzie one przychodzą. Tak naprawdę jest to z jednej strony takie miejsce bardzo mocno symboliczne dla całych Bieszczadów, a z drugiej strony dla nas niezwykle ważne jako dla osób prowadzących bazę, żeby było takie miejsce bezpieczne dla każdego tam.
Jest to stanica ZHP, a czy wyjaśniłaby nam pani różnicę pomiędzy ZHP a ZHR?
Tak naprawdę różnica jest niewielka, ponieważ mamy dokładnie takie same ideały. Jedyne, czym tak naprawdę się różnimy, to to, że my w ZHP możemy mieć i mamy drużyny koedukacyjne, natomiast ZHR ma drużyny albo damskie, albo męskie. Ale biorąc pod uwagę nasze prawo harcerskie, nasze ideały, które wyznajemy, to praktycznie mamy tak samo.
Co sprawiło, że chciała pani zostać harcerką?
Mama mi kazała. Dokładnie tak. No ja już jestem taką dużą harcerką i rzeczywiście jak byłam mała, to kiedyś mama powiedziała: dobra dziewczyno, już koniec, ty masz 10 lat, jedziesz na dalekie wakacje i to nie na jakieś kolonie gdzieś blisko, musisz się nauczyć trochę życia. I wysłała mnie na obóz do Mrzeżyna nad morzem na 24 dni, co dla takiej 10-latki to było strasznie długo, biorąc pod uwagę rozłąkę z mamą. Pojechałam na ten obóz i I właściwie od 10 roku życia jestem w harcerstwie i działam. Zakochałam się po prostu. Zakochałam się w tym spaniu w namiocie na Kanadyjce, z zabawami z rówieśnikami, czy też z osobami starszymi czy młodszymi. W tym, że tak naprawdę żyjemy blisko natury. Czasami jest mokro, czasami jest zimno, ale jest zawsze bardzo wesoło. Więc to jest takie najważniejsze. I chyba harcerstwo to jest taka niesamowita szkoła życia, gdzie my z jednej strony robimy wiele dla innych, ale tak naprawdę robimy przede wszystkim wiele dla samych siebie. I harcerstwo nauczyło mnie odpowiedzialności, gospodarności, zaangażowania i tak naprawdę jakakolwiek osoba, która jest w harcerstwie, to się rozwija. Rozwija się przez system stopni, przez system sprawności, które zdobywamy. Chociaż wydaje nam się, że to jest nic takiego, to później okazuje się, że ktoś, kto jest w harcerstwie, jest w stanie rozpoznać spośród innych osób, kto tak naprawdę do tego ZHP również należał. Bo to widać. To jest pewnego rodzaju taka, no nie wiem, jakaś, może jakaś taka nić nas łącząca między sobą, ale pewne rzeczy jesteśmy w stanie wyłuskać i po prostu widzimy, że ten człowiek to na pewno był w ZHP.
Kawał życia w harcerstwie spędzony, a jakie jest to takie najwspanialsze wspomnienie, które pierwsze przychodzi do głowy przez tych wiele lat w harcerstwie?
Mam wiele takich wspomnień, natomiast takie wspomnienie chociażby związane z Bieszczadami to wtedy, kiedy pierwszy raz zabrałam swoją drużynę harcerską, kiedy już byłam drużynową i zabrałam moje dziewczyny w góry i pamiętam, że jak wchodziły na Połoninę Caryńską, to powiedziały, że w ogóle jestem beznadziejna, że ja im każę się męczyć, ja im każę chodzić po górach i były tak wściekłe, a jeszcze im nie pozwoliłam jeść po drodze. Powiedziałam, że kanapki i całe jedzenie będzie dopiero na szczycie i one były tak wściekłe, po czym jak wyszły z lasu i zobaczyły te niesamowite widoki, to tak na mnie spojrzały i powiedziały: no dobra, będziemy z tobą chodzić. więc tak, to jest jedno z takich niesamowitych wspomnień, zwłaszcza związanych już później z tym, jak byłam drużynową, czyli jak prowadziłam swoją drużynę, jak miałam swoją ekipę tych dzieciaków i z nimi spędzałam strasznie dużo czasu. Ale to też są rejsy żeglarskie, to też są rajdy po lasach, to są wspólne wyjścia na lodowisko. Naprawdę, tych wspomnień jest tak multum i są tak różne, bo później, kiedy już zostałam instruktorem, to było organizowanie różnych imprez dla całego Chówca, czy też nawet dla harcerzy z całego województwa łódzkiego. Ja też byłam komendantem chorągwi łódzkiej, czyli harcerzy z całego województwa łódzkiego, z którymi pojechałam na Jamboree, czyli Światowy Zlot Skautów do Anglii z okazji 100-letniej rocznicy powołania w ogóle skautingu, więc tych wspomnień naprawdę jest tak dużo, że jak teraz mi pan kazał wybrać, to nie wiem, właśnie się tak rozmarzyłam, że tego było tak bardzo, bardzo dużo.
A jaka niezwykła bądź zaskakująca historia wydarzyła się w stanicy?
Oj, nie jedna. Zawsze jak przyjeżdżamy na wiosnę, to robimy takie porządki i nie ukrywajmy, że czasami znajdujemy przeróżne rzeczy. Głównie są to tropy. Kiedyś znaleźliśmy półzjedzoną sarenkę. Prawda? Co nam pokazuje, że tak, że to jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście przede wszystkim rządzi natura. Natomiast biorąc pod uwagę samą stanicę, ta stanica jest u podnóża góry Otryt. Na Otrycie, znaczy blisko Otrytu jest gawra Niedźwiedzicy. Ta Niedźwiedzica mniej więcej co drugi rok ma małe. I powiem szczerze, że czasami jak się przyjeżdża tam wiosną albo późną jesienią, żeby zamknąć bazę i widzi się ślady misia na stanicy, to człowiek nabiera jeszcze większego respektu dla tego miejsca.
Czym na co dzień zajmuje się chówiec ZHP Pabianice?
Praktycznie tym samym, co całe ZHP u nas w kraju i cały scouting na świecie, czyli my głównie zajmujemy się wychowaniem młodych ludzi. My staramy się, żeby każde dziecko, które trafia do drużyny harcerskiej, do gromady zuchowej, mogło się rozwijać tak naprawdę w wielu dziedzinach. Czyli my dajemy taką możliwość każdemu, kto wstępuje do harcerstwa, żeby mógł zdobyć nowe umiejętności poprzez zbiórki, które organizujemy, poprzez jakieś wyjścia, wycieczki, rajdy, obozy również specjalnościowe, chociażby w Pomieńcach mamy drużyny żeglarskie. Dajemy tym dzieciakom, tym młodym ludziom taką szansę na to, żeby poznali świat przede wszystkim ten, który jest poza komputerem, poza telewizorem, czyli my wychodzimy z nimi do lasu, uczymy ich tego, jak sprawdzić, gdzie jest północ za pomocą kompasu, czyli z jednej strony niby mogłoby się wydawać, że uczymy ich takich rzeczy, które gdzieś są stare, może takie starodawne, ale okazuje się, że później jak się telefon rozładuje, a jesteśmy w środku lasu, to tylko harcerz albo osoba, która miała cokolwiek wspólnego gdzieś tam z terenoznawstwem, jest w stanie się z tego lasu wydostać. Więc uczymy ich samodzielności, tego, żeby w każdej sytuacji byli w stanie się odnaleźć i żeby byli zorganizowani i potrafili dawać sobie radę.
A skąd się wziął pomysł na zrzutkę?
Jako chówiec, rzeczywiście organizując akcję letnią, do tej pory byliśmy w stanie wszystkie jakieś remonty, renowacje zrobić sami, biorąc pod uwagę chociażby kwestie takie finansowe. Niestety w tamtym roku kominiarz, który zawsze przyjeżdża do nas na stanicę i sprawdza, powiedział mi tak, to jest ostatni rok. I rzeczywiście okazało się, że to był ostatni moment, ostatni rok, ponieważ komin się właśnie posypał, tak, na koniec sezonu posypał się komin, więc przy robieniu komina niezbędne było też zrobienie nowego kominka. Do tego wszystkiego dach, który był kładziony w tych latach 70., czyli praktycznie 50 lat temu, okazało się, że wymaga natychmiastowego remontu. To jest duże zaangażowanie. Ja nie mówię tylko o kwestiach finansowych, ale także kwestiach osób, które mają się tym zająć. Są pewne rzeczy, którymi my własnym sumptem nie jesteśmy w stanie tutaj dokonać, a potrzebujemy naprawdę specjalistów. I w ten oto sposób tak pomyśleliśmy, że zrzutka będzie dobrym wyjściem. Jak się okazało, całkiem nieźle nam idzie.
Tak, zrzutka wciąż trwa. Jesteście na półmetku, tak. Bo potrzebujecie zebrać 150 tysięcy na liczniku w tej chwili. Patrzę, jest trochę ponad 76 tysięcy złotych. Słuchacze mogą was wesprzeć pod adresem zrzutka.pl/stanica. Natomiast mam jeszcze pytanie, co sprawiło, że zdecydowaliście się na wybranie właśnie naszego narzędzia?
Myślę, że to jest fajne narzędzie, które przede wszystkim dociera do dużej ilości ludzi. U nas w Pabianicach, biorąc pod uwagę to, że mocno było i głośno mówiono o tym, że będziemy właśnie robili i że robimy zrzutkę. O zrzutce było pisane i w pabiańskich mediach, i też nasza pabiańska telewizja nagrywała o tym program. To jednak zrzutka działa, z racji tego, że jest internetowa, to działa na całym świecie. I rzeczywiście osoby, które wpłacały, które się tym interesowały, pochodzą nie tylko z Pabianic, ale również są z innych miast, a także okazało się, że też z innych krajów. Także to jest niesamowite. I myślę, że każdemu, kto kiedykolwiek był w Bieszczadach, a na pewno każdemu, kto był u nas na stanicy i wszedł chociażby na chwilę do Hesówki, to gdzieś tam się łezka zakręciła i uznał, że okej, nie, no dobrze, no jak, no trzeba, po prostu trzeba pomóc.
Na waszej zrzutce są dostępne nagrody. Czy zechciałaby pani opowiedzieć o tych najciekawszych?
No jedna jest taka naprawdę najciekawsza, ale to już oczywiście, jeżeli ktoś by chciał, tak, za wpłatę 150 tysięcy albo więcej dajemy możliwość pobytu w Bieszczadach z prawdziwymi zakapiorami. Natomiast rzeczywiście mamy tutaj zarówno taką cegiełkę w Hesówce, jak i pobyt z wyżywieniem na stanicy podczas tegorocznych wakacji. To jest dla osoby, która wpłaci 5 tysięcy, dla osoby, która wpłaci 10 tysięcy i mamy taką wpłatę, to jest w ogóle niesamowite, że mamy taką wpłatę 10 tysięcy. Jest to 7-dniowy pobyt u nas na stanicy z taką opieką osoby, nazwaliśmy to rezydenta, ale tak naprawdę osoby, która będzie w stanie pokazać Bieszczady, też tutaj zaznajomić się z historią naszej bazy. No, mamy też bieszczadzką plakietkę, oczywiście mamy standardowe podziękowania, tak? Mamy również kalendarz bieszczadzki. Tych baz w Bieszczadach jest zdecydowanie mniej. Kiedyś ich było 30, jak odnalazłam stare dokumenty, to tam było ponad 30 baz, czyli praktycznie w każdej wsi bieszczadzkiej był obóz harcerski. Przyjeżdżali młodzi ludzie z całej Polski. Teraz tak naprawdę jest nas bodajże 5. z czego ta nasza jest jedną z najstarszych baz.
A gdzie by upatrywać się takiego drastycznego spadku ilości tych baz?
Na pewno wynikiem zmniejszenia tej ilości baz jest to, że Bieszczadzki Park Narodowy poszerzał swoje terytorium i już na terenie parku nie mogliśmy organizować akcji letnich, takich harcerskich. Poza tym, no nie ukrywajmy, troszeczkę się zmieniły czasy, tak? Kiedyś na obozy harcerskie jeździli wszyscy, bo to był jeden z dwóch możliwości wyjazdów takich wakacyjnych, bo tak to by na przykład były kolonie zakładowe. Teraz tak naprawdę, jeżeli ktoś sobie wymyśli, że chce jechać na wakacje do chociażby do Zanzibaru, na obóz młodzieżowy, to jest taka szansa, tak? Więc z jednej strony myślę, że to takie kwestie terytorialne, z drugiej strony kwestie zainteresowania. Natomiast też jest o tyle fajne i ważne, że na naszą stanicę przyjeżdżają nie tylko harcerze i to nie tylko harcerze z ZHP czy z ZHR, ale także różnego rodzaju stowarzyszenia młodzieżowe. Więc my nie jesteśmy zamknięci tylko i wyłącznie dla ZHP, ale tak naprawdę każda jakaś grupa zorganizowana, która chce mieszkać pod namiotami, bo to trzeba powiedzieć mocno i głośno, że my tutaj nie mamy domków, tylko mamy normalne namioty, w których stoją kanadyjki. W tej kanadyjce jest materac wojskowy, dostaje się koce, można się poczuć jak prawdziwy bieszczadnik. To właśnie jest o tyle fajne, że każdy do nas tak naprawdę może przyjechać.
I rozumiem, tylko w sezonie letnim, czy też o innych porach roku?
Biorąc pod uwagę grupy zorganizowane, takie młodzieżowe głównie, tak, no to raczej zdecydowanie wakacje. Natomiast w momencie, kiedy są grupy instruktorów albo jakieś osoby pojedyncze w znaczeniu takie mniejsze grupy, to jest taka możliwość, żeby do nas przyjechać również poza sezonem wakacyjnym.
Z kim należy się kontaktować, gdyby ktoś zechciał Was odwiedzić?
Na ten moment ze mną. Najlepiej mailowo kamila.pokora@zhp.net.pl. Natomiast nie ukrywam, że szukamy też szefa bazy, takiego, który chciałby zamieszkać w Bieszczadach, czy przez cały rok, czy też w takim sezonie na przykład od kwietnia do października i prowadzić taką bazę, ponieważ niestety aktualna moja praca nie pozwala mi na to, żeby tam spędzać chociażby 2 miesiące, a baza ma naprawdę ogromny potencjał, to szukamy kogoś, kto pokocha to miejsce tak samo jak my, a jeżeli będzie jeszcze harcerzem, to będzie cudownie, bo wtedy będzie wiedział tak naprawdę, z czym to się wszystko je.
Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane do kontaktu z panią Kamilą w tej sprawie. Ja chciałem już jeszcze tak na koniec zapytać o to, kto może zostać harcerzem, kto nie może, no i jak tego dokonać.
Harcerzem może zostać każdy, zaczynając tak naprawdę od zucha, tak? Zuchy mają już 6 lat, więc jeżeli tylko taki mały człowiek uzna, że chciałbym iść, czy też chciałabym iść na zbiórkę zuchową, to oczywiście jest taka szansa i praktycznie w każdym mieście drużyny harcerskie i gromady zuchowe działają, więc tutaj nie ma ograniczeń. Nie ma również ograniczeń takich wiekowych, bo jeżeli ktoś ma 30 lat i sobie uzna, że a właściwie słyszałam, że to harcerstwo jest całkiem fajne, to przy wielu chówcach działają albo kręgi instruktorskie, albo takie zespoły instruktorskie, do których można dołączyć, też kręgi starszyzny harcerskiej, więc jest takie pole tak naprawdę dla każdego.
Czy korzystaliście kiedyś z pomocy GoPro w Bieszczadach?
Niestety tak, ale na szczęście dotyczyło to osoby z kadry. Poszli na wędrówkę, pamiętam, po prostu rzeczywiście chłopak, pomimo tego, że był naprawdę dobrze przygotowany, nie było żadnego załamania pogodowego ani nic takiego, tylko po prostu skręcił sobie nogę, a ponieważ poszedł z trochę mniejszymi dziećmi, znaczy mniejszymi w znaczeniu tam 13-14 latkami, no to tutaj była potrzeba, żeby to akurat jego GoPro ściągnął z gór. Oni nie byli w stanie mu pomóc.
A pytam o to nie bez przyczyny, bo kolejny podcast będzie właśnie nagrywany z jednym z oddziałów GoPro, który też u nas prowadził zrzutkę.
O, fajnie. Bardzo ich lubimy i są zawsze bardzo pomocni, biorąc pod uwagę chociażby to, że pogoda w górach jest często niesamowicie zmienna i wtedy, kiedy chcę wysłać jakąś grupę dzieciaków w góry, a nie jestem tak stuprocentowo pewna co do pogody, chociaż zawsze dzieciaki są u nas przygotowane na jakiekolwiek tam sytuacje pogodowe, to jak dzwonię do chłopaków z GoPro, to oni mi mówią, a spokojnie, u nas jest na przykład czyste niebo, tak? Bo pomimo tego, że u nas jest piękna pogoda, to się okazuje, że za drugą górką na przykład leje deszcz, więc naprawdę GoProwcy nam pomagają chociażby w taki sposób.
Czy na zakończenie coś chciałaby Pani jeszcze dodać?
Chciałabym powiedzieć, że Bieszczady to jest cudowne i przepiękne miejsce. Coraz więcej ludzi chce tam przyjeżdżać i patrzeć, czy rzeczywiście te ślady watahy tam są takie, jak to było pokazywane w serialu. Ja bym tylko chciała tak powiedzieć, żebyśmy wszyscy przede wszystkim dbali o to miejsce. Zresztą jako każde. Natomiast Bieszczady mają niesamowity swój urok i po prostu ich nie zadepczmy.
Przykładam się do tej prośby. Pani Kamilo, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego wywiadu.
Ja również dziękuję.
Życzę powodzenia w odniesieniu sukcesów w zrzutce. No i miejmy nadzieję do zobaczenia w Bieszczadach.
Serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze nagranie. Mam nadzieję, że nam się uda. Jesteśmy naprawdę coraz bliżej i strasznie mnie to cieszy, ponieważ to jest pewnego rodzaju dziedzictwo bieszczadzkie. Tak naprawdę chciałabym, żeby to dziedzictwo nadal trwało.
To już wszystko dzisiaj. Słyszymy się za tydzień.
Dziękuję. Do usłyszenia.